ma jeszcze kilka w zanadrzu. Reszta już jest przygotowana. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj przeszli do tematu, który w zasadzie jest kontynuacją tematu sprzed tygodnia. Pamiętacie poprzednie rozważania, tam nawet widzę jeszcze konspekty zeszłego tygodnia, dotyczyły kwestii nauki życia w upadłym świecie. W zasadzie przez cały ten okres nauczania, które przebiega pod hasłem Jezus, nauczę Cię, i tam mamy dalszy ciąg, są to rozważania, które mieszczą się w takiej tematyce praktycznego wymiaru nowego narodzenia. Bo doskonale wiemy, wielokrotnie słyszeliśmy, czytamy o tym na kartach Pisma Świętego, że pierwszą, najistotniejszą kwestią dla człowieka jest, aby się na nowo narodzić. Ale narodzić się na nowo i co dalej? Jak mam żyć jako nowonarodzony człowiek? Z drugiej strony, ci, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji, to zastanawiają się nad tym nie tylko, jak to się dokonuje, ale z czym to się wiąże potem. Jak moje życie może wyglądać i czy sobie z tym poradzę. Dlatego ten cykl nazywa się Jezus, nauczę Cię. Dzisiaj tytuł może na pierwszy rzut oka budzi jakiś może niepokój czy jakieś sprzeczności, które jawią się w tym tytule, ale tak nie jest. I to rozważanie chciałbym, abyśmy właśnie pod tym kątem poprowadzili. Temat jest Jezus, oczywiście nauczę Cię żyć przebiegle i niewinnie. Nie naiwnie, tylko niewinnie. Przebiegle i niewinnie. Mamy tutaj sporo fragmentów wynotowanych i ten temat, ten konspekt, to rozważanie różni się trochę od poprzednich, ponieważ te główne teksty w tej żółtej ramce, które mamy w konspekcie, nie występują dalej w tym naszym rozważaniu, dlatego też chciałbym, abyśmy sobie przynajmniej te główne myśli z tych fragmentów głównych przeczytali, aby dojść do tego sedna właściwego rozumowania. Oczywiście to, co jest ważne, tak? Czyli można powiedzieć, że zrozumiałem cały przekaz tego nauczania, jeśli po dzisiejszym nauczaniu będę w stanie odpowiedzieć na pytanie, które brzmi, jak mam postępować w codziennych relacjach z ludźmi ze świata. To jest pytanie, które sobie dzisiaj stawiamy i patrząc na karty Pisma Świętego, staramy się przede wszystkim znaleźć w nim odpowiedzi oraz nie tylko znaleźć odpowiedź, ale znaleźć też praktyczny wymiar, czyli konkretne przykłady, jak bohaterowie Pisma Świętego, a więc przede wszystkim Bóg, Jezus Chrystus, apostołowie, uczniowie, stosowali to w życiu. Postępujmy przebiegle i niewinnie. Nie ma przyjaźni między upadłym światem a królestwem. Tak czytamy w tej głównej prawdzie. Walka ewangelizacyjna trwać będzie do zwycięstwa, czyli do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ważne jest, byśmy uświadomili sobie, że nie ma, tak powiedziałem, sprzeczności między przebiegłością a niewinnością. Naiwność nie jest cnotą, a więc też sugestia, która tutaj się nasuwa, to w życiu chrześcijańskim, w tym życiu nowego człowieka, nie chodzi o to, żeby naiwnie patrzeć na pewne kwestie życia. W naszych dotychczasowych rozważaniach nie przedstawiliśmy przecież upadłego świata w przyjaznych barwach. Wręcz przeciwnie. Zawsze pokazujemy, że ten świat, który Biblia nazywa upadłym światem, nie powinien być dla nas atrakcyjny i nic tam dobrego nie ma. obnażyliśmy fakt, że między Nim a Królestwem Bożym, czyli między upadłym światem a Królestwem Bożym, którego jesteśmy obywatelami, toczy się nieprzejednana walka. Fragmenty, które wybraliśmy w tym głównym żółtym obramowaniu jako główne do naszego rozważania, rzucają światło na tę sprawę. I teraz zwróćmy uwagę na kilka fragmentów. Zachęcam też, abyśmy w domu postarali się je odszukać w Piśmie Świętym, abyśmy zajrzeli do nich. I tutaj tak, w swojej modlitwie odnotowanej w Ewangelii Jana 17:14-20 Jezus mówi: ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż, podobnie jak ja, nie należą do świata. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. A więc przyjęcie Ewangelii, przyjęcie Bożego Słowa, już tu Jezus nam sam sugeruje, że w ten sposób wchodzimy w zupełnie inne relacje między otaczającym nas światem, inne niż te, które posiadaliśmy, mieliśmy w starym życiu. Wręcz tutaj Pan Jezus mówi, że świat zaczyna nienawidzić nas, którzy głosimy Słowo Boże, a Słowo Boże wiemy, że przede wszystkim obnaża grzech, obnaża zło i nie bawi się tutaj w żadną demokrację czy w jakiś, nie wiem, źle pojęty savoir-vivre, żeby być miłym, a więc nie powiem o pewnych rzeczach. Słowo Boże w kwestii grzechu jest dosadne, a dosadność niestety się nie podoba, no bo kto z nas lubi słuchać o sobie złe rzeczy, jeśli takie czynimy. To wstawiennictwo ma sens. Paweł prosi, tutaj drugi Tesaloniczan 3:2, mówi tak: módlcie się też, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, ponieważ wiara nie jest rzeczą wszystkich. To jest też kolejna rzecz, że nie wszyscy wokół nas są wierzący. Chociaż sporo tych osób potrafi o sobie tak powiedzieć. Jednakże wiara zdefiniowana jest bardzo konkretnie i można to sprawdzić łatwo. W Efezjan 5:15-18 Paweł doradza: zwracajcie uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Czyli tu znowuż jest ta różnica. Nie jesteśmy z tego świata. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś osobą nowonarodzoną, to nie jesteś z tych klimatów, już z których wywodzisz się, z których wyrosłeś, ale z których Jezus cię uwolnił. Mateusza 28:18 czytamy tak: a Jezus zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I co mówi do nas? Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Czyli Jezus wyprowadza nas z tego świata, ale obdarowując nam swoją moc, Jego moc, puszcza nas w ten świat, abyśmy za Jego sprawą, z Jego mocą ten świat zmieniali, mieli wpływ na ludzi, bo to jest sens naszego nowego narodzenia, naszego nowego funkcjonowania. W tym kontekście nieprzyjaźni, niechęci, tym wymowniej brzmią słowa Jezusa, które tutaj widnieją jako nasz złoty wiersz. On jest trochę skrócony, ale pełen ten wiersz 16-10 rozdziału brzmi: posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Pan Jezus używa tego sformułowania. A więc ten tytuł naszego nauczania dzisiejszego jest jak najbardziej trafny, bo on jest Jezusowy, on jest Boży, on jest taki, w jaki Chrystus nam radzi żyć, funkcjonować w tym świecie. Bądźcie przebiegli jak węże i niewinni jak gołębice. Wiemy, że wąż zawsze jest takim uosobieniem sprytu, nie zawsze dobrze pojmowanego. Natomiast gołębica czy gołąb jest oznaką takiej niewinności. Fragmenty główne zostały, jak to czytamy w tej wielkiej grze, fragmenty główne zostały ułożone w takiej kolejności, aby przedstawić naszą sytuację w upadłym świecie i na tym tle skonstatować, że mamy postępować przebiegle i niewinnie. To jest, co to znaczy przebiegle i niewinnie? Z najwyższą skutecznością tu powinno być i najlepszym wykorzystaniem czasu. Z najlepszą skutecznością, przebiegłość nam w tym pomaga, i najlepszym wykorzystaniem czasu. Mamy w tym naszym rozważaniu dwa spostrzeżenia. Na tych dwóch spostrzeżeniach się oprzemy dzisiaj, zaglądając też do pewnych fragmentów, aby wyciągnąć też to taką praktyczną stronę, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc o przebiegłości i niewinności. Pierwsze spostrzeżenie. Jako niedrapieżni żyjemy w drapieżnym świecie. Zwróćcie uwagę, nie ma tu sformułowania jako bezbronni, ale jako niedrapieżni. Nie jesteśmy tej natury drapieżnika, który w innej istocie widzi swoją potencjalną ofiarę. W tym drapieżnym świecie funkcjonujemy nie jako bezbronni, ale jako niedrapieżni. I tutaj 16 werset, tak, jeszcze raz sobie przeczytamy. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie zatem, w tym dosłownym tłumaczeniu nawet jest, przemyślni jak węże i niewinni jak gołębice. Nie tylko przebiegli, ale przemyślni, czyli idący o krok do przodu przed tą osobą, która leży nam na sercu. No przecież jeśli głoszę Ewangelię, to nie po to, aby wywyższyć się, poczuć się lepiej, bo spełniłem jakiś obowiązek, tylko to wynika z troski drugiego człowieka. Tak samo jak ratownik nad wodą, jeśli rzuca się do wody, bo ktoś tonie, to nie dlatego, że czeka na poklas i chce urosnąć dla bohatera, tylko w nim odzywa się ten instynkt ratownika, tego, który czuje się odpowiedzialny za drugą osobę i nie chce pozwolić jej rozstać się z życiem, nie chce pozwolić jej się utopić. Naszą niedrapieżność określa porównanie nas w tym przypadku do owiec. Natomiast jeśli spojrzymy do Łukasza 10:3, to Pan Jezus mówi: idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. A więc tutaj można napisać, że w wierszu tak 16 jest do owiec, natomiast jeśli chodzi o Łukasza 10:3, to tutaj do jagniąt porównuje swoich uczniów, którzy mają iść na świat, których posyła w Mateusza właśnie w tym wielkim posłannictwie czytaliśmy, i z taką naturą właśnie owczą czy jagnięcą mamy iść. Jeśli chodzi o Ewangelię Jana 18:36, to Pan Jezus mówi, wtedy Jezus powiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. A więc jeśli spojrzymy na tą naszą niedrapieżność, to możemy powiedzieć, że nasza niedrapieżność podkreśla naszą nietutejszość. My nie jesteśmy z tego świata, tak? Nie oznacza ona bezbronności. Po prostu my jesteśmy jakby żyjemy w innej rzeczywistości, w innym wymiarze. I to, co świat uważa za normalny odruch, nam ten odruch najzwyczajniej jest obcy. I to nie znaczy, że ja wobec tego świata jestem bezbronny. Nie. Ja jestem, jakbyśmy się do tego 16 wersetu z Mateusza cofnęli, jestem przemyślny. Jestem niejako przebiegły w tym moim postępowaniu, ponieważ nie reaguję tak jak świat. Na agresję nie odpowiadam agresję. Nie dlatego, że jestem bezbronny, tylko dlatego, że to nie jest moja metoda funkcjonowania. Potem na przykładach jeszcze to sobie zobaczymy. A więc nasza niedrapieżność podkreśla naszą nietutejszość. nie oznacza ona bezbronności. Natomiast jeśli spojrzymy na 2 Koryntian 10:14, to możemy powiedzieć, że narzędzia naszej walki mają moc burzenia warowni. Dlaczego? Ponieważ Paweł pisze, gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, jednak w Bogu mają moc burzenia warowni. A więc to podkreśla, że faktycznie w tym świecie nie jestem bezbronny. Mam potężniejszą moc w Chrystusie Jezusie, która, jeśli byłem szczery w nawróceniu i pozwoliłem, zaprosiłem Jezusa do mojego życia, tkwi we mnie. W Duchu Świętym mam moc burzenia warowni. Wiemy, że oczywiście ta warownia nie chodzi o konkretną budowlę, ale o tą kamienność serca drugiej osoby, czy grupy, środowiska, które obraca się przeciwko ludziom, którzy są w Chrystusie. Bo jeśli nie jestem z tego świata, to staję się poniekąd obcy dla innych. Staję się może jakimś dziwakiem dla innych. Bo jeśli moje życie wyglądało do tej pory tak i tak, i to życie sprawiło, że wokół mnie urosło jakieś środowisko ludzi, którzy mieli podobne, takie same zapatrywanie na świat, a jeszcze z tego może czerpali trochę ode mnie, to kiedy ja przez Chrystusa zostaję wyrwany z tego świata i mam nową naturę jako nowy człowiek, no to nie pasuje do całej tej układanki. Nie pasuje do tego środowiska, bo najzwyczajniej stałem się inną osobą o innej mentalności, innym zachowaniu, innych zainteresowaniach i tak dalej. Jeśli spojrzymy na Łukasza 22 rozdział, wersety od 35 do 38, to tutaj mamy fragment, który mówi tak. Ja może przeczytam, a potem się odniesiemy do tych pytań, bo on jest bardzo istotny w tej nowej kwestii. Następnie zapytał ich: gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów, czy czegoś wam zabrakło? To jest odniesienie do wcześniejszego fragmentu, kiedy Pan Jezus posyłał uczniów i mówi: nie bierzcie ze sobą ani żadnej sakiewki, tylko gdzie wejdziecie, gdy was przyjmą, tam bądźcie. Jeśli nie, to szczepnijcie popiół sandałów, idźcie dalej. Czy wam coś zabrakło? Odpowiedzieli: niczego. Wtedy powiedział do nich, uważajcie, co odpowiedział dalej Pan Jezus teraz. Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie. Podobnie torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swój płaszcz i nabędzie. Gdyż mówię wam, musi dokonać się na mnie to, co zostało napisane. I był zaliczony, on cytuje, tak, tutaj proroka, i był zaliczony do przestępców, bo spełnia się to, co o mnie napisano. Oni zaś powiedzieli: Panie, oto są tutaj dwa miecze. On na to: wystarczy. Nasza niedrapieżność nie jest bezbronnością ekonomiczną i militarną. Pan Jezus nie mówi, że nasza niedrapieżność ma polegać na tym, że żyje w ubóstwie. Nie. W tym przypadku mówi: a tutaj bądźcie samowystarczalni finansowo. Tu nie chodziło też o to, żeby być potęgą militarną, bo zauważyli, mamy dwa miecze. Pan Jezus mówi: wystarczy. Chociaż wiedział, że przeciwko sobie ma całą zgraję ludzi, którzy czyhają na jego błąd, żeby go pojmać. Dlaczego Jezus tak mówił? Za chwilę też do tego dojdziemy. Ponieważ Jezus patrzy na perspektywę swojej przyszłości z perspektywy Ojca. On wiedział, po co przyszedł na świat. Dlatego też starał się tą misję doprowadzić do końca, czyli niejako mówiąc przebiegle, niejako prowokować tych, którzy czyhali na to, żeby go przyłapać, czy czyhali na to, żeby go pojmać, ale pojmać po to, że nie, że wtrącić do więzienia, tylko aby go zabić. Nasza niedrapieżność nie jest bezbronnością ekonomiczną ani militarną, czyli Pan Jezus nie mówi: jesteś nowej natury, to teraz to już nie pracuj. Tak? Tam pieniądze w ogóle nie mają znaczenia. Nie. Tu mamy też przykład, tak? Bądźmy też samowystarczalni. Oczywiście to nie ma być mój największy sens życia. Ale wiadomo, że każdy ma brzuch, a brzuch lubi być pełen. A więc po co mam narażać innych, żeby być utrzymaniem dla kogoś innego, albo narażać siebie, że popadnę w grzech, bo w końcu ten głód spowoduje, że zacznę może kraść albo oszukiwać. Z Mateusza 5:9 wynika, że w naszej niedrapieżności chodzi raczej o metodę działania, czyli no właśnie, czyli czego? Co mówi ten fragment? Szczęśliwi wprowadzają pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Czyli z jednej strony mówi o mieczu, ale przesłanie Pana Boga mówi o pokoju. Czyli zaprowadzanie pokoju, a nie agresję, sianie grozy i niepokoju. To z Mateusza 5:9 wynika jako nasza nowa natura. Niezrozumiała dla ludzi, tak? Bo jakbyśmy tak literalnie mieli przenosić, to co tutaj, o co tu chodzi? Najpierw mówi, że nie brać sakiewki, teraz mówi, że brać sakiewkę. Mówi o pokoju, a tu mówi, weźcie, kupcie sobie miecze. Ponieważ ważny był w tym cel. Pan Jezus nie przygotowywał uczniów na wojnę. Nie. On mówił o pokoju, ale znowuż o pokoju nie z tego świata, nie z tej przestrzeni, ponieważ zobaczmy, co świat mówi o pokoju. Jeśli włączymy jakiekolwiek informacje dzisiaj, to w wielu miejscach pojawi się słowo pokój, ale jakbyśmy sobie wypisali definicję tego, co wynika z danego newsa, to doszlibyśmy do wniosku, że nie wiemy, co to jest pokój. Putin mówi o pokoju, a wydaje potężne pieniądze, żeby jeszcze się dozbroić. Stany mówią o pokoju, ale przysyłają szpice do Polski. Wszyscy chcą stabilności ekonomicznej, tak? A w Grecji jest bałagan, chociaż są członkiem Unii Europejskiej. A więc można powiedzieć, że definiując pokój w taki sposób, jaki to świat widzi, to ja szczerze mówiąc nie wiem, co to jest pokój. Natomiast Pan Jezus mówi, my nie jesteśmy z tego świata. Dla nas przyniesienie pokoju to jest przede wszystkim uspokojenie naszej duszy co do mojej przyszłości, która nie kończy się na ziemi, bo naszą ojczyzną jest niebo. Szczęśliwi wprowadzający pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Pamiętajmy, co w kontekście Pisma Świętego znaczy wprowadzanie pokoju. Nie agresję, nie sianie grozy, nie szerzenie niepokoju, nie mieszanie ludziom w głowach i tak dalej, i tak dalej. Z Mateusza 7:6 z kolei ten fragment brzmi tak. Nie dajcie czasem psom tego, co święte i nie rzućcie swoich pereł, to jest dosłownego przykładu, tak? I nie rzućcie swoich pereł przed świnie, aby nie podeptały ich swoimi nogami. Następnie nie obróciły się i was nie poszarpały. Wynika, że z tego fragmentu, że w naszej niedrapieżności chodzi raczej o to, by traktować ludzi stosownie do ich stanu duchowego i natury. Do ich stanu natury i do stanu duchowego. I nie uszczęśliwiali ich na siłę. Zdajemy sobie sprawę, że każdy człowiek jest inny. I tu ta przebiegłość polega na tym, że niejako ja muszę dostosować się, jeśli chcę być efektywny, do jego sposobu funkcjonowania. Kiedy słucham brata Jacka, jak opowiada o więzieniu, to ja dochodzę do wniosku, że ja nigdy nie pójdę głosić Ewangelię do więzienia, ponieważ popełnię tyle błędów, że z tego będzie efekt odmienny do tego, jakie miałbym założenia. Ponieważ klimat osób, tak, czy natura osób jest zupełnie inna niż tak, do której ja przywykłem. I każdego z nas Bóg przygotowuje, aby właśnie iść w taki klimat, aby zacząć mówić niejako ich językiem, ale treścią czy przesłaniem właśnie Ewangelii. I też zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie uszczęśliwić wszystkich na siłę. Niekiedy osoby z kościołów myślą, że jeśli czynić będziemy dla wszystkich dobrze, to zbawimy świat. Nie, no bo są ludzie, którzy tą dobroć będą odbierali na zasadzie wykorzystania okazji, a nic za tym nie będzie się, nic z tym się nie będzie wiązało innego. Nam, nasza nowa natura ma nas prowadzić w tym, aby być efektywnym w głoszeniu Ewangelii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na siłę Jezusa w serce ludziom nie włożymy. I jeśli dzisiaj masz wątpliwości co do swojej osobowości, to też musisz sobie zdać sprawę z tego, że tobie do serca Jezusa też na siłę nikt nie włoży. Z twoich problemów na siłę też cię nikt nie wyciągnie, jeśli nie będziesz tego chciał, bo od tego się zaczyna. Czy faktycznie chcę tego, o czym mówię? Czy tylko mówię o tym, bo akurat jestem w takim miejscu, że dobrze w taki sposób się wykazywać, aby pokazać, że no, moja postawa jest coraz lepsza. Czy faktycznie tego chcę? Pan Jezus mówi wręcz dosadnie: nie dajcie czasem psom tego, co święte, i nie rzućcie swoich pereł przed świnie, bo i podeptają, a potem ruszą na was. A więc jeśli głoszę Ewangelię, to muszę brać poprawkę na to, że nie przez wszystkich będzie przyjęta, chociaż nawet zacznie nawiązywać się rozmowa. Ale jeśli zdam sobie sprawę, że w każdym środowisku, czy to będzie więzienie, czy to będzie Volkswagen, czy to będzie NLC, czy to będzie szkoła publiczna i tak dalej, są ludzie, którzy mają jakąś swoją specyfikę funkcjonowania. I jeśli Bóg mi objawi to, w jaki sposób mogę tam dotrzeć, to w ten sposób ja będę czuł się efektywniejszy w działaniu i spełniony, mimo że nie będę widział do końca jeszcze wszystkich rezultatów, ale po jakimś czasie i tak to się spełni. A więc z Mateusza 7,6 wynika, że w naszej niedrapieżności chodzi raczej o to, by traktować ludzi stosownie do ich stanu duchowego i natury i nie uszczęśliwiać ich na siłę. Przejdźmy do spostrzeżenia drugiego. Mamy być przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. I teraz ta przebiegłość i ta niewinność, jak się wyraża? I tutaj mamy przypisy. Przypis trzeci, który mówi, że to słowo greckie phronimoi, które tłumaczy się jako przebiegłość, też można przetłumaczyć. Tam w tym przypisie mamy fragmenty nawet konkretne, które pokazują inne trochę znaczenie tego słowa w zależności od kontekstu. A więc może to być w znaczeniu przewidujący, a niekoniecznie przebiegły, zapobiegliwy, świadomi rzeczy, czy mądrzy. A więc to słowo greckie, które brzmi phronimoi, można przetłumaczyć przebiegle, ale także jako przewidujące, zapobiegliwie, mądrze, czy też świadome, świadomość rzeczy, tak, istoty sprawy. I podobnie, jeśli spojrzymy na tą niewinność przetłumaczoną akurat w tym fragmencie z Mateusza, który wzięliśmy sobie jako złoty wiersz, tutaj w tym piątym przypisie, tak, czytamy tak: chrześcijanin w świecie jest jak owca między wilkami. Naszą bronią jest roztropność, zdolna przechytrzyć drapieżny świat, oraz niewinność wybijająca mu wszelki argument przeciw nam. Wciąż był symbolem roztropności, przebiegłości, przepraszam, wąż był symbolem roztropności, przebiegłości, sprytu i bystrości. Tak w Księgach Rodzaju albo w Psalmach możemy to przeczytać, a gołąb symbolem niewinności. Czyli ta przebiegłość i niewinność ma przede wszystkim utorować nam drogę do głoszenia Ewangelii wśród ludzi, a niewinność odebrać ludziom argumenty przeciwko nam. Czyli przebiegłość to jest zaufanie Jezusowi i pójście w świat, a niewinność to korzystanie z tego, jakim świadectwem mogę być dla innych. Bo to jest ważne, aby głosić to, do czego sam mam przekonanie. Aby głosić tego, w którego w 100% wierzę. Inne, to już mówiliśmy, tak? Przebiegłość nie przeczy niewinności. Przebiegłość zatem nie przeczy niewinności. To wzajemnie współgra, dlatego Pan Jezus użył takiego określenia. Przebiegłość i niewinność to w konsekwencji największa skuteczność i najlepiej wykorzystany czas. Jeśli spojrzymy na Efezjan 5:16, to czytamy dosłownie, w dosłownym przekładzie, to możemy tak to sformułować. Wykupując, tak, czyli ten najlepiej wykorzystując czas, wykupując czas, ponieważ dni są złe. Czas jest nam dany, jest jakoś ograniczony. Nie można go ani cofnąć, ani wydłużyć. A więc ta nasza przebiegłość ma nas prowadzić do tej świadomości, że każdą okazję, każdą chwilę mam mądrze wykorzystać. Mam wykupić niejako z tego pędzącego oszala świata. I Kolosan 4:6 mówi: niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, zaprawione solą, abyście wiedzieli, jak macie każdemu odpowiadać. Paweł właściwie odebrał naukę Jezusa i pisząc czy do Efezjan, czy do Kolosan, właśnie pokazuje na taką postawę, już ubierając to w praktyczne funkcjonowanie. Wykorzystaj mądrze czas. Niech twoja mowa będzie uprzejma, zaprawiona solą, czyli tym, co konserwuje. Jeśli powiem, to to na długo zostanie w uszach, a potem, mam nadzieję, w sercu innej osoby. Naiwność, podkreślam jeszcze raz, nie jest cnotą. Naiwność nie jest cnotą. Praktyczne przykłady z Pisma Świętego do tego, jak to funkcjonowało. Przebiegłość i niewinność. Jeśli chodzi o Boga, tutaj Kolosan 1:27, jeśli przeczytamy sobie tak pobieżnie, to za wiele nam nie da. Ale jeśli umieścimy Kolosan 1:27 w całym przekładzie Pisma Świętego, albo chociażby w całym Nowym Testamencie, to dojdziemy do wniosku, jak przebiegle Bóg zadziałał, żeby zbawienie stało się faktem. Tu czytamy tak: którym Bóg zechciał, to jest mowa już o ludziach nawróconych, tak? Którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Dla wielu, którzy nie oddali swojego życia Chrystusowi, to jest jakaś tajemnica, którą trudno odkryć. Chrystus, Bóg, mówimy teraz o Bogu, Bóg, Ojciec, pokonał szatana jego własną bronią. Dlaczego? Posłał Jezusa przeciwko szatanowi, a wiedział, że podstawowym kryterium działania szatana jest mord. I największy błąd, który uczynił szatan, to to, że poszedł w zaparte zgodnie ze swoim instynktem i za sprawą ludzi, których opanował, dokonał mordu na Chrystusie. I kiedy Jezus zawisł na krzyżu, on poczuł się triumfatorem, on, czyli szatan. Dopiero zrozumiał, co takiego dokonał, kiedy trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Za sprawą tego mordu uczynił Chrystusa, którego zwalczał przez te lata, kiedy Chrystus chodził po tej ziemi, Zbawicielem. A więc chcąc zwyciężyć, to szatan nie powinien dokonać mordu. A dokonując mordu i mając powierzchownie satysfakcję z tego, że zrealizował to, na czym mu tak bardzo zależało, dokonał czegoś, co stało się jego klęską i czego już nie mógł cofnąć. Bo Chrystus zawisł na krzyżu. Chrystus stał się ofiarą za twoje i moje grzechy, a potem zmartwychwstał, aby tym zmartwychwstaniem obdarować tych, którzy chcą być Jego uczniami Chrystusa, dziećmi Boga. A więc tajemnicą było, że przy całym nastawieniu szatana na mord Jezusa nie należało zabijać. Zadanie mu śmierci dało nam Zbawca. przebiegłość w tym przypadku, pokonywanie przeciwnika jego metodą. Bóg znał metodę szatana i mówi: okej, pójdziemy według twojego schematu i sam wpadniesz we własne sidła. Niewinność, nie danie powodu do najmniejszej zaczepki. Przecież Chrystus nie dał szatanowi najmniejszego powodu do tego, żeby on znalazł dowód na to, że to musiało jednak tak się stać. Okej. Teraz spójrzmy na Jezusa. Mateusza 22, 15-21. Nie będę czytał tego fragmentu, doskonałego znacie. To jest ten fragment, który mówi o tym, że przychodzą do Niego faryzeusze i mówią tak: Panie Jezu, jak jest ten podatkiem? Mamy go płacić, czy nie mamy go płacić? I co Pan Jezus zrobił? Powiedziałbym, odpowiedział nie odpowiadając. Kiedy pytali Pana Jezusa o znak, to On odpowiedział pytaniem na pytanie. Oto za kogo ludzie uważają, czy za kogo uważacie Jana. Ale tutaj mamy przypadek taki, kiedy bierze monetę i mówi co? Co cesarskie? Cesarzowi. Co Boże? Bogu. Obejrzał monetę i powiedział, co na niej jest i wszystko. Odpowiedział nie wprost, bo też nie możemy powiedzieć, aha, to Pan Jezus nie odpowiedział na pytanie. Nie, odpowiedział. Każdy to odebrał tak, jak powinien. Ani nie zabronił płacenia podatków, ani też nie mówi, tak, wszyscy teraz zgodnie z prawem. Tylko powiedział, co Boże, jeśli to jest cesarskie, należy się cesarzowi. To, co jest ze świata, należy do świata. To, co gromadzisz przez lata, to może jest to brutalne, ale prawdziwe. Nie zabierzesz nic z tego na tamtą stronę. Jakiekolwiek miałbyś majątki, fabryki, najnowsze samoloty, niesamowite bolidy czy cokolwiek, wszystko zostawisz. A więc, czy warto temu poświęcać życie? Warto poświęcić życie temu, co wezmę, czyli duszy. Bo dusza jest nieśmiertelna. I to, co, na czym warto dzisiaj się skupić, to gdzie ta dusza po śmierci przejdzie. Przebiegłość, tutaj możemy sobie wpisać, właściwe rozdzielenie zakresu powinności. Jest coś, co jest literą prawa i funkcjonując w takiej, a nie innej rzeczywistości administracyjnej, politycznej, podlegamy pod prawo. Ale też jest coś, co nazywa się prawem Bożym, czyli zasadą funkcjonowania nowego człowieka. Była w tym pewna przebiegłość? Była przebiegłość. Bo nie odpowiadając, Jezus odpowiedział. Jeśli chodzi o niewinność, to pozostanie poza zarzutem łamania prawa. Bo oni spytali go nie dlatego, że nie wiedzieli. Przecież wiemy doskonale, z jakim nastawieniem przyszli. Liczyli na to, że powie, nie, nie, my jesteśmy z innego świata. Ja przychodzę głosić Królestwo Boże. Ci, co idą za mną, należą do Królestwa Bożego, a więc nie, podatek nie obowiązuje. Oni na to liczyli. I co? Nic. Niewinność Jezusa sprawiła, że pozostał poza zarzutami. Czytaliśmy o wielkim posłannictwie. Co z tą przebiegłością i niewinnością posłanych na misję? Mateusza 10:23. Gdyby was natomiast prześladowali w jednym mieście, co Jezus mówi? Tak, tak, dajcie się poćwiartować, niech was wieszają, niech was torturują, rozkoszujcie się tym, że będziecie męczennikami. Mówi, uciekajcie do drugiego, bo zapewniam was, zanim skończycie miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. A więc Pan Jezus mówi wprost, tak? Jeśli was prześladują, idźcie do innego. Martwy nie będziesz głosił Ewangelii. Ty jesteś potrzebny, żywy. Oczywiście znamy czas prześladowania Jezusa, prześladowania Kościoła i to jest troszeczkę inne znaczenie, ponieważ wtedy mordowano na zasadzie konieczności wyrzeczenia się wiary. Mordowano tych, którzy nie chcieli uznać cesarza za Boga. Mordowali tych, którzy publicznie nie chcieli wyrzec się wiary. Natomiast tutaj Jezus mówi, jeśli was prześladują, tak samo Paweł potem to stosował w życiu, tak? Jeśli Duch go ostrzegł, że w tym miejscu, w tym regionie nie ma głosić Ewangelii, to po prostu przeszedł i poszedł dalej. Bo ważny był cel, głoszenie Ewangelii. Kierowanie się zasadą, że żywy, jak można by powiedzieć, żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Ważne jest, że potrzebny jestem ludziom, aby nieść Ewangelię. Przebiegłość, powiedziałbym, schodzenie z linii strzału. Niewinność w tym przypadku to unikanie uwikłania w sprawy ideologiczne. Po to, aby nie było kwestii, że ktoś przypnie metkę i powie, a zobacz, a jednak tutaj nie do końca jest tak, jak głosisz. Apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie 22-25, tam jest błąd chyba, tam jest w konspekcie, jest inny fragment. A gdy rozciągnięto mu ręce i skrępowano je rzemieniami, Paweł zapytał stojącego obok setnika, czy wolno wam chłostać człowieka, który jest Rzymianinem i to bez wyroku sądowego? Był Paweł przebiegły? W tym przypadku tak. Można powiedzieć, wykorzystał standardy prześladującego. Wiedział, jaka była reakcja. Miał obywatelstwo rzymskie. Dlaczego miał dać się chłostać? Przecież chłosta to mało, że nic przyjemnego. To poza tym wiąże się z różnymi obrażeniami, na które można było umrzeć. Chłosta to przecież bicie do otwarcia się ran, które trudno się goiły. A wiedział, że ma iść nieść Ewangelię. W tej przebiegłości uniknął biczowania. Ale w tym całym zakresie funkcjonował w ramach obowiązującego prawa. Nie wykorzystywał niczego. Nie naginał. Nie bazował na tym, że może nie wszystko wiedzą pod względem prawa, tylko zacytował to, co było prawdziwym prawem obywatela rzymskiego. I to jeszcze Paweł miał obywatelstwo z urodzenia, a nie nabyte, bo przecież też można było kupić sobie. Tym bardziej odsunęli się od biczowania. I Jason, postać, która może jest mniej znana z Dziejów Apostolskich, to była historia, kiedy zostali pojmani. Tutaj od 17 rozdział 6 do 9 czytamy tak. Gdy ich jednak nie znaleźli, mowa jest o tych ewangelistach, którzy wędrowali, tam jest niej Paweł, wlekli Jasona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, ci, którzy wzburzyli cały zamieszkały świat, przybyli tutaj, a Jason ich przyjął. Wszyscy oni występują przeciwko postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Słuchając tego, tłum zaś oraz przełożeni miasta zaniepokoili się, lecz po wzięciu kaucji od Jasona i pozostałych zwolnili ich. Wykorzystanie znowu standardów prześladującego. W prawie funkcjonowała zasada kaucji, że nie musieli trafić do aresztu, ale jeśli zapłacili jakąś określoną wartość pieniężną, byli zwolnieni. Uniknięcie, a więc ta przebiegłość to uniknięcie aresztu, korzystanie z siły pieniądza i niewinność, poruszanie się znowuż w ramach prawnych. To są rzeczy, które mówią właśnie w tym kontekście przebiegłości i niewinności w funkcjonowaniu w świecie. Mamy głosić Ewangelię. Mamy ku temu różne możliwości. Trafiamy do różnej kategorii osób. Musimy liczyć się na jakieś tam podejście konkretne. I chcąc być efektywnym, musimy być przez Jezusa przygotowani. Nie możemy rzucać się na głęboką wodę tam, gdzie po prostu nie umiemy pływać. to Duch Święty ma nas prowadzić, ale daje nam w tym wiele możliwości. Dlatego Pan Jezus mówi, powtórzę tutaj, bądźcie przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie właśnie w tym wynaturzonym złym świecie. Jeśli chodzi o ten SMS, czyli tą decydującą chwilę, to co dotyczy zastosowania, tak, to ten przymiotnik phronimos, czyli to, co tłumaczymy przebiegłość, w sensie roztropny, pojawia się natomiast w Mateusza 7:24-29. Czy jest jakaś rada Jezusa dotychczas nie wprowadzona przez Ciebie w życie, którą zamierzasz prowadzić w życie w tym tygodniu? Czy jest coś takiego, co wynika z tego tekstu i dotyczy właśnie takiej roztropności, którą nie zastosowałeś jeszcze w życiu, a może sam ją rozpoznajesz? Warto, abyś tutaj wpisał. Natomiast ta druga kwestia to coś, co można sobie zaznaczyć, ale po to, aby to zastosować. Który z podanych niżej sposobów ćwiczenia się w przebiegłości i niewinności byłby Ci najbliższy do zastosowania w miesiącach wakacyjnych? Po pierwsze, rozważanie rozmów Jezusa samodzielnie lub w grupie z żoną, bratem, siostrą, przyjaciółmi, jakkolwiek. Siadanie systematycznie z Pismem Świętym i rozważanie myśli Jezusa. Szukanie właśnie tych tematów, w których Jezus w bardzo konkretny sposób, jak na przykład temat dzisiejszy, który był, ale takich tematów jest całe mnóstwo, w swoim nauczaniu nam przekazuje. A więc, inaczej mówiąc, systematyczne studium biblijne nauczania Jezusa. Samodzielnie bądź w parze albo w kilka osób. Po drugie, rozważanie posunięć pierwszego kościoła na podstawie dziejów apostolskich. Samodzielnie lub w grupie. Dzieje apostolskie. Doskonale wiemy, że są historią pierwszego kościoła. Na dziejach apostolskich uczymy się, jak kościół powstał, jak był zorganizowany, jak naprawdę istotę kościoła rozumieli ci, którzy ten pierwszy kościół tworzyli za sprawą wydania Ducha Świętego i jakie perypetie ten kościół miał, jak on funkcjonował właśnie w tym świecie. Bo przecież kościół rodził się w bardzo grzesznym świecie, Imperium Rzymskiego, a jednak poszerzał swoje granice. Co mogę wziąć właśnie z tej nauki płynącej z dziejów apostolskich? Co mogę to przelać na kościół, w którym ja funkcjonuję, na wspólnotę tutaj na przykład w Gnieźnie? Mogę to studium robić samodzielnie, ale też mogę z bliskimi sobie osobami. Po trzecie, przedyskutowanie konkretnych zagadnień w gronie zaufanych przyjaciół. Czy w kościele mam przyjaciół? Czy jestem w stanie i mam takie pragnienie, żeby pewne życiowe decyzje jednak skonsultować z moimi braćmi i siostrami? Doskonale wiemy, co dzieje się w sferze chociażby ekonomicznej w świecie. A więc może, kiedy mam zamiar wziąć kredyt, warto, abym porozmawiał z kimś, kto zna się troszkę na finansach. Jeśli nie w tej wspólnocie, to może jest w innej wspólnocie ktoś, kto by przyjechał, by wyłożył. Jeśli chcę zrobić podjąć jakąkolwiek inną decyzję życiową, to czy nie lepiej jest najpierw porozmawiać z innymi, niż podjąć decyzję, a później cierpieć z tytułu źle ulokowanej, czy źle podjętej decyzji. A więc przedyskutowanie konkretnych zagadnień w gronie zaufanych przyjaciół. Kościół jest najlepszym miejscem do tego, bo w kościele mogę porozmawiać z braćmi, siostrami, wiedząc, że mnie nikt nie wyśmieje. A jeśli usłyszę rady, to będą rady szczere, które będą realizacją tej starej metody lepiej zapobiegać niż leczyć. Albo inne. Może dzisiaj nasuwa ci się jakieś skojarzenie, które chciałbyś wpisać, a które będzie właśnie takim praktycznym zastosowaniem. I oczywiście zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że wiesz, umiesz i chcesz. I tu masz wypunktowane, mamy wypunktowane rzeczy, których nie trzeba w tym momencie akurat czytać, bo one są przelane na ten konspekt. Moi drodzy, zapraszam, abyśmy powstali teraz i w modlitwie podziękowali Bogu, że nie był oderwany od rzeczywistości świata, ale tą rzeczywistość świata potrafił wykorzystać na to, aby zbawienie stało się faktem. I poprosić też Go o to, aby nas uzdalniał do tego, abyśmy działając przebiegle i niewinnie zdobywali świat dla Chrystusa.